Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, podcast Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do słuchania, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Tym razem film, o którym mówię, wszedł na ekrany już jakiś czas temu, pod koniec roku 2019, więc myślę, że większość z Was zdążyła go obejrzeć. Teraz jest okazja do tego, żeby powiedzieć o nim więcej ze względu na oscarowe nominacje, których się doczekał, ale także jest to taki film, który bardzo mi się spodobał i którego nie chciałem opuścić w tym spoilermasterowym cyklu. Do tej pory nie miałem okazji, żeby o nim powiedzieć, ale zdałem sobie sprawę, że jeżeli nie teraz przed Oscarami, no to kiedy? Więc dzisiaj postanowiłem, że Le Mans 66, czyli znany także jako Ford versus Ferrari, to będzie właśnie film, na którym się skupię i najpierw powiem o swojej perspektywie na ten film, która przede wszystkim zwraca na uwagę na postać reżysera, czyli Jamesa Mangolda, a następnie w drugiej części podcastu porozmawiam o kontekście kultury samochodowej w Stanach Zjednoczonych lat 60. i 70. z dobrze Wam znanym już z dwóch poprzednich odcinków profesorem Patrykiem Vanem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowie trochę o tym, w jaki sposób wyścig Le Mans, ale także cała kultura wyścigów samochodowych funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych w czasie, kiedy rozgrywa się akcja filmu i troszkę później. Film Le Mans 66 zachwycił mnie pod względem technicznym. To jest naprawdę gratka pod względem montażowo-dźwiękowo-zdjęciowym i jest to film, który jak żaden już od dłuższego czasu po prostu dobrze mi się oglądało jako rodzaj takiej filmowej przygodówki opartej co prawda na faktach, ale jednocześnie świetnie dramaturgicznie rozpisanej i takiej, w której rzeczywiście napięcie jest ogromne, humor i akcja splatają się w jedno i jednocześnie mamy portrety bardzo wyrazistych postaci. Więc zanim o samym filmie, chciałbym zwrócić uwagę na postać Jamesa Mangolda, to znaczy reżysera Le Mans 66, którego w zasadzie obecnie, myślę, możemy nazywać kimś w rodzaju nowego Howarda Hawksa. To znaczy takiego reżysera, który co prawda nigdy jeszcze nie sięgnął po żadne najwyższe laury filmowe, nie był nominowany nigdy za reżyserię do Oscara, ale doczekał się za to oscarowej nominacji za scenariusz do filmu Logan, swoją drogą pierwszej nominacji oscarowej za scenariusz do filmu superbohaterskiego, co istotne, ale jest to rzeczywiście człowiek, którego ja podziwiam od bardzo, bardzo wielu lat. Jest to reżyser już ponad 50-letni i także z długą karierą filmową. I pamiętam, że zwrócił na siebie moją uwagę już w latach późnych 90., ale przede wszystkim filmem Przerwana lekcja muzyki. To właśnie po tym filmie Girl Interrupted, za udział w którym Oscara otrzymała Angelina Jolie, po raz pierwszy zadałem sobie pytanie, kim jest ten facet, kim jest ten Mangold, który podpisał ten film. Później interesowałem się nim więcej, obejrzałem jego wcześniejsze filmy, przede wszystkim Copland z roku 1997, ale także film, którym zasłynął Mangold po raz pierwszy, to znaczy film Heavy z roku 1995, za który otrzymał nagrodę za reżyserię na festiwalu Sundance. Film swoją drogą znany w Polsce pod bardzo dziwnym tytułem Vincent Syn Molly, tak się nazywa ten film. No i tak z latami bardzo śledziłem karierę Mangolda i zawsze fascynowało mnie to, z jaką solidnością przystępuje on do bardzo różnych gatunków. I wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo łączy tego reżysera z takimi właśnie hollywoodzkimi fachurami typu Hawksa przede wszystkim, właśnie którzy potrafili wyreżyserować dobrze i western, i film o wyścigach samochodowych, i film wojenny, i komedię romantyczną. I w zasadzie, jak patrzymy na rozpiętość tych tematów, to rzeczywiście Mangold jest kimś w typie Howarda Hawksa, bo Hawks Jak pamiętamy, właśnie słynął z tego, że stworzył wybitne komedie, komedie z tego cyklu Screwball Comedies, takie jak chociażby Bringing Up Baby, czyli Drapieżne Maleństwo, ale także wybitne westerny jak Rio Bravo czy Rzeka Czerwona, także filmy science fiction, takie jak pierwowzór filmu Coś, ale przecież także właśnie filmy o wyścigach samochodowych, takie jak Ryczący Tłum, The Crowd Roars z początku lat 30., czy Red Line 7000, to jego jeden z ostatnich filmów. Więc jak patrzę sobie na Mangolda, to wydaje mi się, że to jest właśnie taki współczesny horror hoax, czyli z jednej strony reżyser, który wtapia się w swoje filmy, nie jest taką osobowością ekspansywną, wyrazistą, którą ogrywałby w wywiadach, więc nie jest to reżyserska gwiazda typu chociażby Tarantino, ale właśnie taki fachowiec, który na przestrzeni lat wypracował sposób opowiadania, nasycony jednocześnie humorem, ogromnym szacunkiem do postaci, ale też niebywałą błyskotliwością reżyserską, która także w tym nowym filmie Le Mans 66 się objawia. I jak spojrzycie sobie na tę filmografię, to rzeczywiście jest to bardzo, no, można powiedzieć, klasyczna kariera, dlatego że Mangold urodził się w takiej intelektualnej rodzinie nowojorskiej, potem studiował na Cal Arts, czyli na kalifornijskim uniwersytecie, później w Columbia, czyli w Nowym Jorku. Zetknął się od początku swojej drogi z wybitnymi nauczycielami, bo w Kalifornii uczył go Alexander McKendrick, czyli taki szkocki mistrz kina, autor jednego z arcydzieł wszechczasów, czyli Słodkiego Zapachu Sukcesu z 1957 roku, ale nie tylko, bo też komedii Jak zabić starszą panią. Taki kolejny mistrz wszechstronności właśnie po Hawksie. Alexander McKendrick zdecydowanie zasługuje na takie miano. On uczył Mangolda w Kalifornii, tam doradził także Mangoldowi, żeby jednocześnie rozwijał karierę aktorską i rzeczywiście Mangold wystąpił w kilku filmach jako aktor, a w Nowym Jorku jego mentorem był z kolei Miloš Forman, czyli czechosłowacki, czeski reżyser, który także słynął z wszechstronności, który potrafił podpisać i kostiumowy film w rodzaju Valmonta czy Amadeusza, ale także współczesny film w rodzaju Lotu nad Kukułczym Gniazdem, czy komedii satyrycznej, takiej jak Odlot, ewentualnie musicalu, takiego jak Her. I Mangold też przecież zrealizuje muzyczny biopic, czyli mój ulubiony film w jego filmografii, to znaczy Spacer po linie, Walk the Line o Johnnym Cashu. Więc jak przyglądam się tej filmografii, to mimo, że są tam filmy także nieudane, chociażby jak Wybuchowa para z Tomem Cruise'em i Cameron Diaz, i są też filmy troszkę słabsze, ale spójrzcie sobie, jak i to wszechstronny reżyser. Zrobił klasycznego whodunita, czyli taką kryminalną historię z cyklu Kto zabił, opartą zresztą na Agathie Christie, czyli Tożsamość. Zrobił komedię romantyczną, całkiem zgrabną, pod tytułem Kate i Leopold z Hugh Jackmanem i Kate Hudson. Z Hugh Jackmanem zresztą pracował w sumie 3 razy, bo jeszcze 2 razy w tych filmach właśnie o Wolverine'ie. Więc mamy to. Mamy właśnie Logana, czyli dla mnie chyba najlepszy film z tej super bohaterskiej gałęzi, to znaczy rzeczywiście film z niebywale pogłębioną postacią główną, świetnie zagraną, który był jednocześnie wiarygodny psychologicznie, nawet pogłębiony psychologicznie i był świetną, super bohaterską rozrywką. Więc mamy absolutny przegląd znakomicie wyreżyserowanych filmów, no też na czele z całkiem udanym współczesnym westernem, to znaczy z 1510 do Yuma, remake'iem filmu Delmera Davesa z lat 50. Więc jak spojrzycie, to film po filmie rzeczywiście Mangold pokazuje swoją wielką wszechstronność. Film psychologiczny, przerwana lekcja muzyki, film o glinach, o policjantach, Kapland, film właśnie westernowy 1510 do Yuma, Spacer po linie i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu Mangold sięgnął po film o wyścigach samochodowych, a ja mam ogromną słabość do wyścigów, do samochodów, i to jest taka szczególna słabość, bo zupełnie nie znam się na modelach samochodów, na które patrzę, to znaczy to nie ma dla mnie takiego znaczenia, nie mam takiej wiedzy, nie mam takiej wrażliwości, żeby te samochody porównywać, ale jeżeli chodzi o choreografię wyścigów, to naprawdę uwielbiam takie filmy jak Bullitt, Francuski Łącznik, Żyć i umrzeć w Los Angeles, Ronin, Blues Brothers. To są wszystko filmy z wybitnymi sekwencjami pościgów samochodowych. No, jest coś niebywale energetycznego, kinetycznego i takiego pierwotnego właśnie w tej frajdzie z samochodów, które się ścigają. I w zasadzie myślę, że Mangold, który postanowił zrobić film o właśnie tym wyścigu Le Mans, a jednocześnie o rywalizacji pomiędzy Fordem i Ferrari i tak naprawdę o historii powstania Forda GT40, czyli tego modelu, który właśnie Ford sfinansował po to, żeby wygrać w Le Mans z marką Ferrari, to jest niebywale staroświecki wybór dla reżysera, wręcz można powiedzieć językiem rewolucji, że wybór reakcyjny, bo żeby kręcić film o wyścigach samochodowych, który jest tak jednoznacznie pozytywnie nastawiony do tych wyścigów, w czasie, kiedy mówimy o ograniczeniu spalania węgla i w ogóle samochody są na cenzurowanym, zrobić film, który właśnie jest zalany kalifornijskim słońcem, w którym maszyny są równie piękne i energiczne jak ludzie, w których montaż i zdjęcia sprawiają, że te samochody rzeczywiście błyszczą i są jak takie dojrzałe, pełne soku owoce, na które przyjemnie się patrzy w tym filmie, a jednocześnie dwa takie wyjątkowe męskie role, które myślę, że mogłyby być krytykowane przez wielu widzów jako przykłady toksycznej męskości, takiej skupionej właśnie na rywalizacji, na działaniach z pogranicza autodestrukcji, jakimś właśnie zadawaniu sobie bólu w celu przekroczenia własnych granic. Tutaj to wszystko jest celebrowane, ale jest to celebrowane bez cienia szowinizmu, bez cienia właśnie przemocowości. Jest wspaniale rozwinięty wątek małżeński Kena Milesa, czyli tego brytyjskiego kierowcy, którego Carroll Shelby, czyli właśnie inżynier wynajęty przez Forda po to, żeby stworzyć GT40. To małżeństwo Kena Milesa jest naprawdę znakomicie pokazane jako taka w zasadzie no też hoaxowska, wywiedziona właśnie z filmów Howarda Hawksa, no, unia dwóch bardzo niezależnych osobowości. To tutaj Catriona Balfi jako Molly Miles, czyli żona Milesa, fantastycznie zagrała tą rolę. I są tutaj sceny, które właśnie cudownie ogrywają, jednocześnie patrząc z nostalgią, z sympatią właśnie na tych dwóch facetów, którzy chociażby muszą się zdrowo pobić, żeby rozwiązać swoje napięcia, a jednocześnie mamy tą scenę bójki nakręconą tak, że właśnie żona Kena Milesa przygląda się jej z oddali i rozstawia sobie leżak, patrzy na właśnie tych dwóch facetów, jak biją się, i jest to scena komediowa. Powiedziałbym, że film Le Mans 66, który jest rzeczywiście skupiony no, przede wszystkim na tej historii tworzenia kolejnych prototypów i kolejnych wersji Forda GT40, a jednocześnie tak mocno zapośredniczony w tych dwóch postaciach, to znaczy Carola Shelby'ego i Kena Milesa. Jest to film o przyjaźni, właśnie o przekraczaniu własnych granic, także o dwóch bardzo różnych temperamentach i o tym, że jakby jest jakaś taka podstawowy konflikt, podstawowe napięcie pomiędzy korporacyjną Ameryką, właśnie której symbolem jest Ford, właśnie który zasłynął wprowadzeniem linii produkcyjnej i taśmowej produkcji samochodów, a z drugiej strony taką właśnie dziką indywidualnością jednostki, którą tutaj reprezentuje Miles, który nie potrafi się poddać żadnej formie korporacyjnej kontroli i zawsze jest takim właśnie w gorącej wodzie kąpanym buntownikiem. Ten film tak naprawdę jest rozpięty wspaniale na tych dwóch przeciwieństwach. To znaczy z jednej strony właśnie mamy tą korporację, to logo, te ogromne pieniądze, bez których cały ten postęp techniczny byłby niemożliwy, a z drugiej strony mamy właśnie tą nieposkromioną jednostkę. Jak sobie oglądałem ten film, który ma świetne tempo, naprawdę bardzo dobre poczucie humoru i który cały jest nasycony właściwie takim jakby no, ruchem przypominającym właśnie ruch dobrego silnika, tak jakbyśmy oglądali dobrze naoliwioną maszynę, to przypominał mi się inny film, który był podobny w tonie i nie zdziwiłbym się, gdyby Mangold wskazał na ten film jako na swój wpływ. Oczywiście tego nie wiem, ale mam na myśli film pod tytułem The Right Stuff, to znaczy Pierwszy krok w kosmos Philipa Kaufmana, gdzie w roku 1983 Kaufman nakręcił taką żartobliwą, heroiczną elegię właśnie dla amerykańskich astronautów, w której właśnie z jednej strony było pełno takiego uznania dla męskiej siły, odwagi, jakiegoś hartoducha, z drugiej strony było to cały czas podcinane humorem, ironią i takim właśnie przekuwaniem tego testosteronowego małego balona. I ten film właśnie Le Mans 66 ma podobny ton. Naprawdę mnie to bardzo, bardzo w tym filmie zachwyciło i jak tak sobie przeczytałem trochę więcej o Mangoldzie i też przeczytałem artykuły na jego temat, to rzeczywiście zgadzam się z wieloma komentatorami, zwłaszcza z Johna Jengiem, który napisał taki świetny esej o filmach Mangolda pod tytułem Walking Within the Lines, The Films of Jane Mangold, który bardzo serdecznie polecam. Jeng ma rację, że Mangold jest piewcą outsiderów, to znaczy, że właściwie wszyscy jego bohaterowie, opoczynając od otyłego, przyciężkiego, jak sam tytuł mówi, bohatera filmu Heavy, po właśnie Johnny'ego Cash'a z Walk the Line, czy właśnie XVIII-wiecznego brytyjskiego arystokratę, który trafia do Manhattan, na współczesny Manhattan w Kate i Leopoldzie, tudzież właśnie do Logana. To wszystko są postaci, które są jakoś niedostosowane do swojego czasu. Być może Mangold także jest niedostosowany w pewnym sensie do swojego czasu, to znaczy hołduje takim formom opowiadania hollywoodzkiego, które za nic ma taką współczesną trzęsawkę właśnie kina akcji. Opowiada w sposób staroświecki, jednocześnie piękny, bardzo stylowy i być może także opowiada jakoś tam o sobie samym, bo mimo, że odniósł ogromny sukces i nigdy nie był na bakier z branżą filmową, to jednak jeżeli porównać jego sposób opowiadania z taką dominującą w kinie mainstreamowym gonitwą, to widać bardzo wyraźnie, że jest on reżyserem właśnie staroświeckim, przywiązanym chociażby do dłuższego trwania swoich filmów, do wygrywania poszczególnych scen dla ich maksymalnego emocjonalnego jakby rezonansu i przede wszystkim takiego przywiązanego do tych właśnie starych hollywoodzkich konwencji. Więc nie jest to w moim przekonaniu kino, które trąci myszką, wręcz przeciwnie, jest pełne energii i bardzo przyjemne w oglądaniu, a jednocześnie jest to kino, które gdzieś zadaje pytania właśnie o rolę outsidera, o rolę mężczyzny, o to, w jaki sposób ta męskość może być definiowana, a przy okazji mamy także u Mangolda, tak jak mówię, ten znak rozpoznawczy w postaci humoru. I z jednej strony powiedziałbym, że Mangold jest wcieleniem hollywoodzkiego fachury. Mówimy o kimś, kto uczył się w najlepszych szkołach amerykańskich, filmowych, kto właściwie od początku był blisko filmowego biznesu, kto już w 1988 roku dostał pierwszą pracę jako scenarzysta u Disneya do filmu Oliver i Spółka, był współautorem scenariusza, więc tak naprawdę od młodych lat był już w tym biznesie, tak, był bardzo dobrze usytuowany, a jednocześnie który przez z filmu na film wykuł sobie markę reżysera nie tylko solidnego, ale i błyskotliwego. I bardzo czekam na ten moment, w którym Mangold doczeka się takiego już sukcesu w pełni, to znaczy właśnie nominacji Oscarowej za reżyserię czy samego Oscara, bo naprawdę myślę, że on na to zasłużył. Z kolei w filmie Le Mans 66 jest parę scen, które absolutnie mnie zdumiały, to znaczy ta wspaniała scena z Tracy Letsem jako właśnie jako Henrym Fordem drugim, który zaczyna płakać w samochodzie po demonstracji tego, jak szybko może ten prototyp jechać. Shelby mu to pokazuje i Tracy Letts zaczyna płakać. To naprawdę wspaniała scena. Scena bójki, o której już wspomniałem, ale także takie elementy wizualnego humoru, które wywodzą się ze świata kreskówki, ze świata takiego bardzo wyrazistego, prostego humoru, właśnie wyrazistej kreski. Spójrzcie na przykład na ten moment, w którym psują się drzwi w samochodzie Kena Milesa w trakcie wyścigu i jeden z mechaników naprawia je mechanicznym walnięciem wielkiego młota w te drzwi. Wydawało się, że będzie jakaś subtelna operacja naprawiania, a tutaj po prostu jedno bang i drzwi są naprawione. Więc są takie momenty w tym filmie, które rzeczywiście w ten sposób działają. I naprawdę wiem, że James Mangold nie ma szans na to, żeby otrzymać Oscara za film Le Mans 66. Jest nominowany jako producent w kategorii najlepszy film. Nie jest nominowany za reżyserię, a szkoda. Natomiast jest to dla mnie wręcz wzruszający filmowiec, który potrafi opowiadać, jak mało kto w kinie współczesnym i kto w filmie Le Mans 66 rzeczywiście dał nam kino jednocześnie staroświeckie i bardzo nowoczesne z dwiema świetnymi rolami Matta Damona i Christiana Bale'a. Cieszę się, że zastąpili oni Brada Pitta i Toma Cruise'a, którzy mieli wystąpić w tym filmie, kiedy jeszcze miał go reżyserować Joseph Kosiński. Myślę, że bardzo szczęśliwie się stało, że wyreżyserował go Mangold i oglądając go miałem takie uczucie właśnie, jakbym oglądał dobre hawksowskie kino z lat 50., 60. i nie przemawia tutaj przeze mnie nostalgia, tylko po prostu uznanie dla niebywałego warsztatu reżyserskiego Hawksa, który zupełnie się nie zestarzał i naprawdę polecam wam chociażby ten film The Crowd Roars z 32 roku, żeby zobaczyć, że na przestrzeni 70 minut Hawks potrafił powiedzieć o świecie wyścigów samochodowych tyle, co Mangold obecnie w 140 minutach. Tamte filmy się po prostu nie zestarzały. Więc jestem tym filmem naprawdę zachwycony, cieszę się, że go zobaczyłem. Jest to jeden też z nielicznych filmów, do których chce mi się wracać z tego nowego sezonu. Drugim jest Tarantino i pewnego razu w Hollywood. Natomiast teraz przejdziemy do drugiej części podcastu, w której o filmie i o jego kontekstach opowie nam profesor Patrick Vaughan z Uniwersytetu Jagiellońskiego. And this is the third time I have the pleasure of hosting you in this podcast, so it will be a great pleasure to talk to you about the film, which actually has two titles. It opened in the States as Ferrari versus Ford. It's Le Mans 66 in Poland. But before we discuss the film itself and the characters in it, I want to ask a very general question. What is the meaning of the figure of car and car ownership in American culture after the war? I think it's very crucial to American sense of self after the war.
Yeah, I think it's important in this film, Ford versus Ferrari, that we're going to talk about, but they can't talk about everything. But after the war, a lot of these guys came back with technical backgrounds. They were mechanics working on tanks or airplanes or something. And when they got back, especially to places like Southern California, where this so-called hot rod culture took off, they found out that it's a little bit like fan fiction. You can get a normal car and soup it up in your own backyard. They called them shade tree mechanics in the South. This idea that you can make an existing car, especially a 1932 Ford, this V8 engine, and you can make it go faster. And it's a little bit like in this American idea of the 1950s, let's take something and make it better. And they started to have a drag racing culture. This whole idea of Hot Rod magazine was in the popular culture, and trying to take a car and make it do something that it wasn't designed to do. And it was part of this rebellious Marlon Brando, James Dean era of let's just do something that's forbidden. Because the police officers obviously didn't like drag racing and all of this part of the culture. But in Southern California, it was a little bit like surfing and skateboarding. It started off as a niche and then it became part of the popular culture.
Well, you can see parts of that also because of this sort of newly minted class of young people, of teenagers who had actually some buying power and could, you know, own those cars and ride them. You can see this in many films even Rebel Without a Cause and, you know, all those racing scenes. It was like part of the lifestyle. It wasn't really about moving around from, you know, A to B. It was really about making a statement about who you are, of your personal style later on, you know, the drive-ins and the radio car as well. You could play music, you know, there was this new idea of playing music while you were driving, which was sort of the soundtrack of your life, which then was, of course, taken by George Lucas when he was making American Graffiti, and he showed this sort of whole youth culture that is steeped in cars, diners, milkshakes, and music. Do you remember when you were growing up this sort of like car culture of the time?
Well, you could even see it. I remember one of my favorite scenes in The Graduate was when Benjamin's talking to Mrs. Robinson, and she's obviously reluctant to talk about her youth, and Benjamin says, "Oh, Mrs. Robinson conceived in a car, right?" And she's obviously ashamed by this, back when shame was a bigger part of our culture. But yeah, I remember this, and a lot of my friends were more into car racing when I was a kid than football or baseball or basketball, everywhere you saw STP stickers or Pennzoil or Valvoline, it was part of the culture in the 60s and 70s was this idea of automotive technology, making something go faster. And I think it was also a very divided country because in the South, you could see this. Tom Wolfe wrote an article for Esquire magazine on a guy, Junior Johnson, who was this early pioneer of NASCAR racing, where he really literally was a moonshine runner. Like, that's why you had to have a fast car. And that eventually became the Jeff Bridges movie, Last American Hero, in the early 70s, where Jeff Bridges is very young, but he's trying to pass himself as this moonshine runner. And it's part of the culture in the 50s and 60s, this taking something and making it go faster. That's the way I can put it. You know.
Well, and the film, it's taking place in the 60s, but it really is about, it's central that those two characters of Carroll Shelby, especially in Ken Miles, the racing driver. And I was wondering, when you were watching the film, did you recognize the cars that were sort of in the background? Because the film is very detailed. I mean, it's almost fetishistic in the way that it recreates an entire world for our benefit. And maybe we could discuss the character of Carroll Shelby first. He's played by Matt Damon in the film, but obviously we only learn a tiny sliver of his life. But he was a very interesting character.
He's a good example of what we were talking about. He comes back from World War II. He's a pilot. And he comes back to Texas, and everything is boring. It's kind of like once you've seen Paris, it's hard to put the boy back in the farm. So he's literally a chicken farmer, and he runs some sort of small businesses, but he's bored. And in the 1950s, when you're bored, the first place you look is to do something that you love. And he liked tinkering with cars, and he eventually matriculated to Europe. At that time, was trying to get into the American market. And Shelby's an honest guy. He says, I wasn't the best driver, but these guys from Aston Martin or Porsche or even Ferrari, they're trying to break into this American market, so they want an American driver, and that's how he got famous. He won the Le Mans in 1959, and in the film you can see this. That's how it starts. He had heart trouble, so he couldn't be a racer anymore, so he ended up being a developer of these high-performance cars. And he invented or developed this idea of the Ford Cobra, which was the competition with the Corvette. And that revolutionized the sports car industry because he put a big engine into a small frame and it went really fast and they were limited. And that kind of made Shelby this legendary figure. But he also had help. Guys like Phil Remington was this genius, again, not with a lot of formal education, but knew how to make things work. And, of course, Shelby, who was not really a celebrity car driver like in the Grand Prix circuit, but he was a mechanic and he was kind of a blue-collar guy. And I think that Christian Bale plays him pretty well. He even looks like him, really, if you look back on that. So, yeah.
It's kind of important to remember that not so much now, I think, but there was a time in American films where the whole figure of a car chase, you know, was very big. I mean, the directors were basically topping one another in terms of who will put up the most impressive car chase scene. And you had films like Bullet in 1968. You had The French Connection. Later on, I would say in the 80s, the William Friedkin film To Live and Die in L.A. had an incredible car chase sequence. And there was also this very pronounced presence of cars in the films, like Grand Prix, for example, the film from 1966, directed by John Frankenheimer, which was like this huge showcase of cars, you know, like of the beautiful, fast cars that were treated as objects of beauty, but also, you know, the theme of racing, of proving yourself was very, very clear in them. Do you remember any others, like films or TV shows?
I think Grand Prix was interesting because it was really about playboys and this high society of the European circuit. But I think if you want to go to the American genre, there was Robert Mitchum and Thunder Road. When I was growing up, there was Gumball Rally. Even the one I mentioned with Jeff Bridges about The Last American Hero.
Eat the Dust.
Eat the Dust. And maybe even, you know, I think Susan Sarandon was in a an early film called Checkered Flag or Crash or something, one of her first roles where she's a young, sort of a, almost like a card groupie and on a race without rules. Those were films. Even Cannonball Run was kind of in the 80s. It was a cheesy version of these. So.
Right. And Smokey and the Bandit in another way.
Smokey and the Bandit. The one it's escaping me now, but Sylvester Stallone played in it where it'll come to me in a minute. But it's all about this whole racing without rules. And that was part of the culture. I mentioned Tom Wolfe, and we were talking about off camera about the film, you know, about The Right Stuff, The Astronauts. But that's where these guys used to race cars out in this, which is eventually became Edwards Air Force Base out in the desert of California. But these guys would take their cars out there and just see how fast they could go. So it was really part of this renegade culture of trying to make something that's faster than that your friend has. And I think Shelby, you know, personifies this in the film. Although he's in Southern California, he's from Texas, and he mentions on some of his interviews that we had guys from Japan, New Zealand. We had an international film, a crew of automotive specialists, and that's where they made this super GT40 that you see in the film.
Mm-hmm. Well, you just mentioned, and we did before I turned on mic, a film called The Right Stuff from 1983, which was about the space race, and actually which made me, the new film, the Le Mans 66, made me think of it a little bit when I was watching it. But there's an interesting tie here to the journalist you mentioned as well, Tom Wolfe. He's not a very well-known figure in Poland. Could you just say a little bit about him and what was his tie to this hot rod culture? Because actually he pretty much made his name for himself by writing about those guys, right?
Yeah, he wrote an article, and it became, I think he's a predecessor of what's this called new journalism. Hunter S. Thompson eventually followed him on this, which is eventually just writing without punctuation and from the heart, right? And let me see if I can remember the famous candy-colored tangerine flaked streamlined baby. It was kind of about the hot rod culture, about trying to make something special out of an ordinary car. And I think Tom Wolfe was an interesting guy because he was fascinated with this. And I think that's why when he wrote The Right Stuff, he focused more on a guy named Chuck Yeager, who was out there trying to break the sound barrier at Edwards Air Force Base, than he did The Astronauts. And I think a lot of people thought that's why The Right Stuff didn't really work at that time, because they said, what's Chuck Yeager have to do with these astronauts? But I think he was fascinated with this idea, this very American idea in the late 40s of hot rod culture. And Chuck Yeager, this guy from West Virginia, played into that. You know, he wasn't an educated guy. He wasn't refined like John Glenn, who later became a senator. Chuck Yeager was just a regular guy out there in a cowboy desert saloon trying to break the sound barrier. And I think that's why he also liked the hot rod culture, this idea of taking a car, souping it up, and going faster than your competition. And that's what Ford versus Ferrari was about.
I also remember, I read that article years ago, but I do remember that he saw those cars and those ways in which those guys were, you know, souping them up as a new form of folk art, that he basically saw that this is the American spirit manifesting itself, you know, through those very individual cars.
Yeah, and you can see that in the film, and I think they do a pretty good job. Obviously, Matt Damon, they have to, you know, polish him up a little bit, because Shelby, like most creative people, was a flawed character. But this whole idea of beating Ferrari, he was also trying to beat Chevrolet. He was also trying to beat another Ford affiliation called Holman Moody, which was based in North Carolina, which was kind of the southern version of Shelby American, which was in Southern California. So there was a lot of competition there. And I think a lot of people noted this about this film. I saw a lot of critics talking about this idea of testosterone and competition, where it's kind of refreshing to see in a film now in our era where we don't really have this. In fact, Shelby talks about how he quit in 1969 because the regulations on cars meant the 70s were cars like the Pinto and the Gremlin, not the Cobra, which he says he had to go away, and I think he went to Africa and did big game hunting safaris or something. Like he couldn't take this idea that the federal government regulating cars, because he said that's very un-American in a way, to use a term.
Yeah. Well, the film is very directly concerned with that. I mean, the film basically, when you look at it, it defends this sort of spirit of individualism, I would say. You know, there are those pen-pushing guys at Ford who try to control the creative personalities of both Miles and Shelby, and they need to, you know, use every trick in the book sort of not to be dependent on those guys. You know, they want to escape all the bureaucracy, and there's a great line when Matt Damon says something like, the race is not won by a committee, meaning that, you know, after all, there's, you know, after everything is said and done, there's this one guy, one car, the truck, and that's it. You know, there's not a committee behind him.
Yeah, and I think that they do a good job in this film about showing the Ford guys being out of touch. Henry Ford II is this guy who wants to beat Ferrari for personal reasons. Ford was kind of coming out of the 1950s as a boring company. It was stable but boring. And that's where they developed the Mustang later, trying to be sporty and fashionable. But Henry Ford was an interesting guy because he grew up a very protected child because of the Lindbergh kidnapping. I think Henry Ford was the industrialist that people feared would get kidnapped, so they were protective of him. And he wanted to make Ford, when he took over from Edsel Ford, he wanted to make it a little bit more dynamic and sporty going into the 60s. He also had an Italian socialite wife who was quite prominent, and maybe he wanted to beat Ferrari just because of that. You never know what powerful men, what motivates them. But he tried to buy Ferrari. You know, if you can't beat them, buy them. But they, you know, you can see this in the film where they kind of refused in a very insulting manner. And then the job went to Shelby, and he took a very light British chassis. And in 1966, he put a big 427 NASCAR engine into this car, and it was like a rocket. And the problem with this particular race, though, it doesn't matter how fast you go, you got to last for 24 hours. And you got to, your brakes have to last, your gearbox has to last. And that's why Ford failed in 64 and 65, because they could build a fast car, but it didn't last. And I think one of the things in the film that I think they kind of took a cheap shot at this guy, Leo Beebe, is I think he was kind of the Billy Zane character in Titanic. They have to make some guy that is kind of the heavy. But I think what he was really worried about, if you've seen the film, is that these cars don't last. And the Ferraris had dropped out already, and I don't want to spoil it for the audience. But he says, the only way we can lose this race is if somebody wrecks or somebody drives too fast. So let's get conservative. We'll have a three-way photo opportunity for Ford. And, you know, he's working for Henry Ford. I mean, he's probably doing what he's told. And but that has some drama in the film. I think Shelby, in his interviews, he says he agreed with this. And in the film, they make Matt Damon sort of, no, this is completely unacceptable. But I think they're working for a big corporation. They knew where the butter was bread was buttered. They knew where the money came from. So they did it, but it cost Miles. Miles was really angry about that because it deprived him of this triple crown of the three biggest endurance races of that year. He was a really interesting guy.
Well, I was watching the film and enjoying it a lot, but also I was thinking to myself that this is a extremely old-fashioned film in terms that it celebrates everything that is basically under suspicion nowadays, you know, like those strong men in the leads, but also the car itself. I mean, all it takes, like if you post your picture on Facebook with a car in it, like you will get immediately comments that it's, you know, not ecological, that, you know, we are living in such a different time than the world of this film is set in, that it was almost shocking for me. But what really caught my attention was the scene when the son of the Chris Bale character watches his father on TV. There's this, you know, he's watching the race. Were races like that something that you would watch on TV in the States, like in 70s, let's say, or because it seems that nowadays it's much less of a popular focus of attention.
Yeah, I think I was watching that film, and they had to have a kind of a Hugh Grant angle in there to have the sun, just to appeal to a wider audience, because you can't make a movie about gearheads now and expect people to go. When I was a kid, most of my friends would watch the Daytona 500 or the Indianapolis 500. Like today, they would watch the Super Bowl. It was just part of the culture. In fact, my friend, I still remember his grandma stayed at his house because his parents went to watch the Daytona 500 in Florida. It was part of this idea where motorsports were part of the culture, and that meant NASCAR, but also Indy cars. And I think now people have forgotten about that. I think cars now are seen as excessive, politically incorrect or environmentally incorrect or whatever. But in the 1960s, having the fastest car meant something. And these guys really were engineers. They were technicians. They were really talented people. And it was just a different era. And I think in 1966, this Ford team took first, second, and third. But the two drivers that did eventually win were from New Zealand, and Miles was, of course, was British. And the next year, Ford did it, and they probably wouldn't make a film about this today, but it was all an American team. It was Dan Gurney and A.J. Foyt. A.J. Foyt was this guy who had just won the Indianapolis 500, and he did Le Mans, and it was a very all-American story. But I think this film wanted to make it a little bit more of a transatlantic story, and it succeeded. One of the things about this race that's I'm surprised it's, you know, I think in 10 years maybe before this film, before the 66 race, 80 people got killed when a car flew into the crowd watching this. And if that happened today, imagine what that would happen. You know, if they would just cancel it the next day, probably. But it's in the French culture. It's part of the French summer. Mm-hmm. Almost like the bicycle race. It's part of the culture, and you could see this. And Steve McQueen made a film about this.
Right.
This race.
Well, to me also, it may be culturally significant that we have, you know, in 2019, we had two films that were so deeply steeped in the culture of 1960s. The Tarantino film that we actually discussed on this podcast, Once Upon a Time in Hollywood, starring Brad Pitt. And Le Mans 66, starring Matt Damon, here in the film that we talk about today. You know, those sort of two stars of the 90s or late 90s, starring in those films about the 60s. And in both films, it's incredible how the era is romanticized. You know, it's beautiful photography, yeah. Like everything is shining. But interestingly enough, Le Mans 66 doesn't really mention counterculture. You wouldn't guess from that film that the country that we are watching is actually in the middle of like cultural shift. Like, you don't know it from the film. But how did you see like this image of the 1960s in Le Mans 66?
Yeah, they sanitized it in a way, because everything was at Willow Springs Raceway or Riverside or in the French culture. So they don't need to have hippies or, I mean, 1966, when this film took place, the country was coming apart. It, you know, Vietnam, civil rights, all those things. But, you know, I think they deliberately left that out to try to sort of, you know, categorize this film as about sports cars or racing culture, not about the times. When I was a kid, there were a couple things that I remember that, even in grade school, everybody knew who had the fastest car at the high school. Like if it was Mike O'Dell had a Dodge, you know, a Challenger or a Charger, he knew that everybody knew that who had the fastest car. I think in the 70s that started to change, and in the 80s the automobile culture started to fade a little bit because cars started to become, they all looked the same. Lee Iacocca went to Chrysler, famously. Henry Ford fired him, and Lee Iacocca went to Chrysler, and he made something really boring, the K car, right? In the 60s, there was the Mustang. In the 80s, there's the K car. It's the most boring car you'd ever want to see. But that kind of symbolizes what happened to the automobile culture. It ceased to be kind of counterculture, and then cars just got to be boring, and then he essentially invented the minivan, right? And that really symbolizes the 90s, this idea that things should be safe, functional, the complete opposite of the 1960s when they're trying to make something fast. I mean, if you look at Grand Prix, the film, which is fantastic film as a period piece, these guys are chain smoking. They don't even have seatbelts. They got hangovers probably from red wine parties that went till 4 a.m. They get into a car and they go for 24 hours, right? And I think in our age, that's a foreign idea. People don't even think about that anymore.
Mm-hmm. One last question. When you think of the times, let's say 70s or 80s, were there any film stars that you, at that time, you would sort of connect in your mind with the idea of owning a car, of like celebrating car culture, of, I don't know, appearing on TV, advertising cars? Like, who would be those people?
Well, there's a couple. For sure, Steve McQueen, who is really into this. Like in Bullet, the famous chase scene where he's in a Mustang, a Ford car, and he's going through San Francisco and... It's a, 10 minutes of just a chase scene. I don't know if they would tolerate that now in a film. James Garner, who was in Grand Prix, was a famous car. And later he was in my favorite television show of all time that we've discussed, The Rockford Files, where he had a Firebird. And I think Paul Newman was a professional race car driver. And he would race at places like Sears Point professionally, and I think was pretty good. But I don't think that's true today. I don't think that automobile racing has the same panache as it did back then. People now want to be safe. They don't want to offend anybody. And I don't know. Maybe this film is part of a changing culture. Maybe we're going to go back to that. I think I sent a text to my friend who's British. I said, it's a little bit of a Hugh Grant movie that was, they could have cut 30 minutes out of that and made it just about cars. But as I said, that doesn't work anymore. You have to have some sort of human story in there. But it was a good film. I think the documentary is even better in a way. And they eventually, you know, it's a story about justice. This Ken Miles won the race. He was the best driver, but he got robbed. He got by a corporate decision. And I think that kind of appeals to the modern day audience, right? There's this corporate guy screwed the blue collar guy.
And I like the fact that in the film, Ferrari himself actually acknowledges that Miles won. Like he gives him this look saying that, you know, I know that you won. And it's this sort of like a, like two gentlemen, almost like, you know, in agreement.
In a way, though, they try to make Ford as the underdog. Ford put so much money into this project. It was almost like going to the moon, like Kennedy Project, or like the Apollo Project, or almost the Manhattan Project. Ford says, we're going to win this race. I don't care what it costs. You got a blank check. And in 1965, Ford had a lot of money. and you know, so it's really... you know, a question of technology and having a blank check to make almost like an airplane that has to stay on the ground, right? One of the problems with this GT40, not only the gearboxes and the brakes couldn't handle how fast this engine would take this car, but they had to keep it on the ground. They had to put spoilers on it because it would almost want to take flight. When you're going this, there's a straightaway in this race, the Le Mans, where it's eight, you know, where you can floor it and you can get up to 220 miles per hour, and you got to keep that car on the ground. And that was an engineering problem, which they couldn't go to in the film. They did a little bit on this where they put the tape on the on the aerodynamics, but they had a dynamo in Detroit where they could actually simulate this race in a garage in Dearborn, Michigan. And so Ford had a lot of technology that was making the world's perfect sports car. And I think they did a good job with this. It's not a perfect movie, but I enjoyed it. You know, I walked out of it kind of saying, you know, I remember those days.
Well, that's fantastic. Thank you so much for being here, and thank you so much for being a guest again on the podcast.
Thank you, Michał.
Bardzo dziękuję profesorowi, bardzo dziękuję wam za słuchanie. Zachęcam do nadsyłania mi waszych adresów na maila michal.oleszczyk@gmail.com. Jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem spoilermasterowej naklejki, a także... serdecznie was zapraszam do kin zaprzyjaźnionych ze Spoilermasterem. Przyjaciele Spoilermastera to Kino Amondo w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, DKF Kino Chłon w Augustowie, Kinoteka Warszawska, DKF Olbrzym w Stanowskich Górach i Kino Świt na warszawskim Targówku. Serdecznie zapraszam Was do tych miejsc i zapraszam Was także już za tydzień na kolejny odcinek mojego podcastu Spoiler Master.